dzisiaj posuniemy się kawałek naprzód w naszym poznawaniu Jezusa oczyma Ewangelisty Jana. Będziemy się przyglądać dalszemu ciągowi spotkania Jezusa z Samarytanką. Moi drodzy, pamiętamy doskonale, o jaką sprawę tutaj chodzi. Samarytanka jest to kobieta. Jest to kobieta, byśmy mogli dzisiaj powiedzieć, po przejściach, z bogatym doświadczeniem życiowym. Samarytanka jest obrazem, również takim symbolem swojego ludu, historii swojego ludu, Samarytan. Ale również Samarytanka to każdy i każda z nas. Bo my również, moi drodzy, jesteśmy takim nieustannie wołającym pragnieniem. Człowiek jest pragnieniem w różnych wymiarach tego słowa. Różne pragnienia są w naszym sercu. W naszym człowieczeństwie różnych pragnień doświadczamy. I Jezus przychodzi, aby wypełnić serce człowieka, aby pokazać mu jego najgłębsze pragnienia i po to, aby właśnie przekazać również to swoje źródło, zaszczepić w nas to swoje źródło. I to nasycenie Samarytanki, przepraszam, ono staje się możliwe i jest do zrealizowania dopiero wtedy, kiedy w pełni otwiera się naprawdę o Jezusie. To się nie dokonuje automatycznie. To nie jest coś takiego, że Pan Bóg stryknie. No, oczywiście pewnie On by mógł, to jest wszechmogący, ale ponieważ stworzył nas wolnymi, On zawsze będzie respektował naszą wolność, nasz wolny wybór. I dlatego potrzebny jest swoisty proces poznawania tajemnicy Jezusa, Jego osoby, po to, aby tak można powiedzieć, do zenitu otworzyło się to serce właśnie Samarytanki czy każdego człowieka i aby to pragnienie mogło zostać wypełnione. Czasami ten proces trwa całe życie. Całe życie człowieka dochodzi do tego właśnie otwierania, poznawania, odkrywania, czy czasami niekiedy w pewnym momencie to nastąpi i rozpoczyna się to, o czym będziemy też mówić, a mianowicie czas misji, czas głoszenia, czas świadectwa. To też było udziałem Samarytanki. Ale zanim do tego dojdziemy, potrzebujemy przesunąć się nieco dalej. Zaraz sobie powrócimy do tego kontekstu, w którym się zatrzymaliśmy i podążymy dalej właśnie w tej rozmowie, spotkaniu pomiędzy Jezusem i Samarytanką. Ale zanim jeszcze to uczynimy, głęboki oddech i pozostawiamy wszystko to, co może nas tak bardzo mocno zaabsorbowało w tym dniu, zatroskało, zajęło. I otwórzmy nasze serca, aby przyjąć dar odpoczynku w Słowie Pana. Jego Słowo jest zawsze dobrą nowiną, nawet jeżeli jest Słowem wymagającym, czasami trudnym, czasami jak miecz, ale jest to zawsze Słowo, które leczy i które daje życie. Otwórzmy nasze myśli, nasze serca na pragnienie tego daru. Prośmy Ducha Świętego. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga, słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu sprzeżytego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź, Duchu zmartwychwstałego.
Cały czas sobie powracamy do naszego kontekstu, do czwartego rozdziału Ewangelii Jana, właśnie w tym cyklu od Kany do Kany. Jezus spotyka się z różnymi, możemy powiedzieć, przedstawicielami judaizmu i też mieszkańców Ziemi Świętej. No, więc będzie też i cudzoziemiec, dworzanin królewski, który nam zakończy ten cykl, ale
są również oficjalni przedstawiciele judaizmu, arcykapłani, faryzeusz Nikodem, jest instytucja świątyni, są uczniowie, którzy otwierają się naprawdę o Jezusie i w końcu Samarytanie i kobieta z Samarii. Także Jezus tutaj w tym cyklu w jakimś sensie objawia siebie. Pokazuje już coś z tajemnicy swojej osoby po to, aby coraz bardziej swoich słuchaczy, swoich rozmówców przybliżać do tego sedna, tego daru, którym jest On sam. Już znamy cały ten nasz, możemy powiedzieć, schemat. Także już dowiedzieliśmy się co nieco o wodzie żywej, którą jest sam Jezus, czy też dar tego Ducha, czy łaska, którą Jezus udziela, czy sakrament chrztu. Usłyszeliśmy coś na temat małżeństwa, tego bardzo silnego, ogromnego pragnienia kobiety, które pomimo różnych usiłowań pozostawało niezaspokojone ostatecznie. To pragnienie było bardzo wielkie, bardzo silne i ostatecznie kobieta nie była w stanie znaleźć ukojenia dla swojego serca. I dziś przejdziemy do kolejnego elementu powiązanego właśnie z tym małżeństwem, a mianowicie do tematyki nowego kultu. Dlaczego? Już sobie o tym mówiliśmy ostatnio, iż małżeństwo, o którym jest tutaj mowa, jest takim swoistym symbolem małżeństwa, relacji pomiędzy Bogiem i Izraelem. A Samarytanka, która miała 5 mężów, to być może ta kobieta, to być może symbol właśnie Samarii, która czciła w swoim kulcie 5 bożków pogańskich. A jednym z wielu był również Bóg Jahwe, nie będąc tak naprawdę tym jedynym Panem, Bogiem, możemy powiedzieć w tym duchowym wymiarze, oblubieńcem Izraela czy oblubieńcem Samarii. A zatem już bogata literatura prorocka, ona nam daje taki bardzo silny obraz właśnie tej relacji, tego związku. Bóg się wiąże ze swoim ludem przymierzem. I to przymierze jest niejako postrzegane jako rzeczywistość małżeństwa. Bo to jest relacja pomiędzy żywymi osobami, to nie jest kontrakt. Ale Bóg się oddaje swojemu ludowi jako osoba. On jest Bogiem Izraela, On się nie wstydzi nazywać Bogiem Abrahama, Izaaka, On się nie wstydzi nazywać Bogiem tego grzesznego, wiarołomnego ludu i tak samo Izrael ma być ludem Boga. Ja jestem Twój, Ty jesteś mój. To jest obraz przymierza i to jest również obraz małżeństwa. Także te dwie rzeczywistości, one nam się tutaj bardzo pięknie przeplatają, ta relacja pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Stąd też zaraz zobaczymy, że od małżeństwa jeden krok do rzeczywistości kultu. Właśnie kwestii problematycznej czci, jaka powinna być oddawana, no właśnie, Bogu. Gdzie? W jakim miejscu? W jaki sposób? Zaraz to wszystko zobaczymy. Tak pozornie ta rzeczywistość małżeństwa zostanie zarzucona, bo możemy powiedzieć, że te dwa tematy, one się ze sobą uzupełniają. Właśnie ten temat małżeństwa, relacji, więzi na płaszczyźnie ludzkiej i również tej więzi pomiędzy Izraelem i Bogiem. Z Ewangelii według świętego Jana. Hoi pateres hemon ento oi tuto pros ekinesa kai hemeis labete hoti en Hierosolimon se stin hotopos hopu ruskin ridei. Legei auteho Jesus, pisteue moi ginai, hoti erhetai hora, hote ute ento horei tuto, ute en Hierosolimons, proskinesete to patri. Hemeis proskineite ho uk oidate, hemeis proskinumen ho oidamen, hoti hesoteria ekton judaion estin. Alla erhetai hora, kai nyn estin, hote hoi aletinoi proskynetai proskynesusin to patri en pneumati kai aletheia. Kaj garho pater, tojutos detei, tus proskenuntas auton. Pneuma hoteos, kaj tus proskenuntas auton ento pneumatikai aleteia dei proskelei. Legei autohe gine, oida, hoti messias erhetai ho legomenos Christos, hotan elte ekeinos anangelei chemin chapanta. Legei auteho Jesus, ego eimi, ho lalon soi. Mam tutaj tekst, który bardzo intensywnie, bardzo intensywnie pojawia się czasownik prosknęło, znaczy oddawać cześć, właśnie czcić w tym wymiarze liturgicznym. I popatrzmy teraz, jak właśnie wygląda to tłumaczenie w języku polskim. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus jej mówi: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie jest od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. A taki bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Kobieta mówi mu: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Kiedy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej mówi: ja jestem mówiący Tobie. A zatem cała tutaj kwestia nam się przesuwa w stronę tematyki kultycznej. Kobieta zadaje ważne pytanie. Z czego to pytanie wynika? Ono wynika z tego, o czym nam mówił wcześniejszy kontekst. Wcześniejsza wypowiedź kobiety to było stwierdzenie: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Widzę, że jesteś prorokiem, a zatem posiadasz jakąś głęboką wiedzę, jakiś wielki dar dany Ci od Boga. A my, Samarytanie, wierzymy, że prorok, czyli ten, kto ma przyjść, ten, kto ma powrócić, ten, który przywołuje też wielką postać proroka Mojżesza, bo tak był uznawany przez Samarytan, nawet też przez Żydów, Mojżesz był uważany za wielkiego proroka, że wtedy właśnie ta kwestia, ta sprawa kultu będzie mogła być wyjaśniona i wyprostowana. Więc kobieta przy okazji, właśnie widząc niezwykłe cechy swojego rozmówcy, odkrywając w jakimś już stopniu jego tajemnicę, pragnie z nim porozmawiać właśnie na ten palący temat, który no, był niejako dominujący też w relacjach pomiędzy Żydami i Samarytanami. Zobaczmy, jakie to jest ciekawe, że kiedy się spotykamy z Jezusem Chrystusem, kiedy Go poznajemy stopniowo, to ten kontakt z Nim zaczyna oddziaływać na różne wymiary naszego życia i zaczyna tak jakby ustawiać właściwe różne sfery naszego życia. Nie tylko sferę osobistą, jak to właśnie nastąpiło w przypadku tutaj rozmowy na temat mężów. Kobieta stanęła całkowicie w prawdzie przed Jezusem, co dalej otworzyło perspektywę na coraz głębsze poznanie Jezusa. Jedno i drugie było bardzo otwarte na siebie, ten dialog mógł postępować, ale teraz ta perspektywa się rozszerza, staje się bardziej uniwersalna, globalna. Niektórzy to tak interpretują, że kobieta może też no, tak bardzo się wzruszyła i była poruszona tym, co się dzieje, że to się pojawia jakiś człowiek, w ogóle zaczyna dotykać jakichś spraw z jej życia, takich ważnych, takich bardzo intymnych i próbuje zejść na jakąś płaszczyznę trochę bardziej neutralną. No to sobie porozmawiajmy, byśmy powiedzieli, no albo o polityce porozmawiajmy właśnie, albo o takich rzeczach bardziej ogólnych, no ale dlaczego od razu w naszym życiu osobistym, ale to tak nie jest też do końca. Dlaczego? Bo te dwie rzeczywistości, one bardzo mocno są tutaj ze sobą związane. Rzeczywistość właśnie życia osobistego, życia duchowego, te dwie rzeczy, a to życie duchowe też się przeżywa wspólnotowo. Wiara jest wtedy prawdziwa, kiedy jest wyznawana, kiedy jest praktykowana, kiedy jest świadczona. I właśnie jednym z wymiarów przeżywania wiary na zewnątrz, bo owszem, my jak najbardziej przeżywamy i to jest bardzo mocno podkreślone w chrześcijaństwie, przeżywamy naszą wiarę wewnątrz, o tym zaraz też będzie mowa, w tym wewnętrznym wymiarze, ale również jest potrzebny ten zewnętrzny wymiar, bo właśnie jesteśmy, jesteśmy właśnie ludźmi, potrzebujemy również tego materialnego wymiaru. Więc kobieta zadaje pytanie na temat miejsca kultu. To jest punkt konfliktowy. Wy Żydzi mówicie, że w Jerozolimie, a my Samarytanie mówimy, że na Górze Gajz. A Jezus zupełnie nie przywiązuje do tego wagi. Znajduje trzecią drogę. Kobieto, ani tu, ani tu. Co musiało na pewno Samarytankę bardzo zadziwić. Bo na pewno spodziewała się, że Jezus będzie tutaj jako Żyd bardzo mocno obstawał przy świątyni jerozolimskiej, że będzie ją przekonywał, że będzie argumentował. Jak jej zdziwienie musiało stać się wielkie, skoro właśnie taka odpowiedź tutaj padła. Jezus zapowiada nowy sposób oddawania Bogu czci, który już nie będzie związany stricte z jakimś jednym wybranym miejscem. Zresztą było bardzo mocno zakorzenione w tradycji biblijnego Izraela, u Samarytan też to się zakodowało, że jest jakieś właśnie jedno ważne miejsce związane z jakąś teofanią Boga. Bóg sobie to miejsce wybiera, tam jest szczególny sposób obecny, tam człowiek może się do Niego zbliżać. Ale zobaczmy, że zawsze tego rodzaju wybory, decyzje, one też rodzą jakieś, możemy powiedzieć, napięcia, jakieś braki. Nie każdy może być tam, czy nie każdemu to miejsce odpowiada. Jezus przesuwa akcent na wymiar o wiele bardziej uniwersalny. Zapowiada nowy sposób w duchu i w prawdzie. I tak najprościej mówiąc, najprościej tłumacząc te dwa wyrażenia, w duchu, czyli Duch Święty, czy też sam Jezus, bo Duch Jezusa, Duch Święty to jest Duch Jezusa, to jest ten Duch, który sprawia, że Jezus Chrystus zmartwychwstały, uwielbiony, jest obecny wśród nas i działa. I dokonuje różnych dzieł w swoim Kościele. I dokonuje tego uwielbienia Ojca, do którego my jesteśmy też zaproszeni. To się wszystko dzieje. Teraz możemy powiedzieć tak już językiem naszej, czy nawet takim katechizmowym, że księga liturgii Kościoła, liturgia Kościoła to jest taka księga Ducha Świętego. To jest przestrzeń Jego działania. Ale nie dlatego, że On coś czyni sam od siebie, zresztą w innym miejscu w Ewangelii Jana mamy to doskonale wyjaśnione, że Duch Święty bierze z tego, co jest Jezusowe i to aktualizuje. I sprawia, że to jest tu i teraz i dziś obecne to wydarzenie, które my celebrowaliśmy, które miało miejsce historycznie czas 2000 lat temu. My to w liturgii przeżywamy dziś. To jest bardzo konkretne, to jest bardzo rzeczywiste. Oczywiście tu jest znów konieczne to wewnętrzne nastawienie, to otwartość ducha i wiara człowieka. Że to się dziś w moim życiu dzieje. To sprawia Duch Święty. I prawda, czyli to najgłębsze, najwyższe objawienie, które się dokonało w Jezusie Chrystusie. Jezus przychodzi, przynosi prawdę, czyli przynosi nam oblicze Ojca. Że zobaczmy, jak bardzo już w tej rzeczywiście nam się, w tej rzeczywistości nam się objawia Duch Święty, objawia nam się Trójca Święta, Ojciec, Syn, Duch Święty. Objawia się tutaj prawda o Ojcu, który miłuje człowieka. Objawia się prawda o Synu, który zbawia człowieka i o Duchu, który całą tę rzeczywistość aktualizuje. To jest właśnie ten doskonały kult. Także tym miejscem, tą przestrzenią, w której należy oddawać cześć Bogu, to jest Trójca Święta. I wszystko w naszym życiu zobaczmy od początku naszego życia chrześcijańskiego do końca dzieje się w Trójcy Świętej. Od pierwszego w imię Ojca, od pierwszego ja Ciebie chrzczę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aż po ostatni znak krzyża, który jest postawiony nad nami w momencie naszej śmierci. Całe nasze życie chrześcijańskie jest wszczepione, jest włączone w tajemnicę Trójcy. I staje się taką wielką, niesamowitą, niezwykłą liturgią. Czyli, czym jest ta liturgia? Doświadczanie zbawczego działania Boga. To się nie zawęża, moi drodzy, tylko i wyłącznie do tych momentów celebracji. Oczywiście to są takie momenty najmocniejsze, najbardziej żywe właśnie, gdzie ta łaska do nas płynie, możemy powiedzieć, oceanem właśnie ta woda żywa wypływa z wnętrzności Jezusa i nas ogarnia. Ale nie tylko to. Nasze wszczepienie w Chrystusa jest tak niezwykłe, jest tak wyjątkowe. Stało się coś takiego, że ten kult to już nie jest coś zewnętrznego, ale to jest coś, co Bóg dokonuje w nas, w naszym życiu. To jest to dzieło Trójcy w nas. Coś absolutnie, absolutnie nowego. Oczywiście Samarytanka nie jest w stanie tego pojąć i tego odkryć, bo to się wszystko wiąże oczywiście z tym zbawieniem, które Jezus Chrystus przynosi człowiekowi. Więc poznanie, jak to wszystko się dokonuje, jest bardzo stopniowe. Właśnie, to jest kult trinitarny. Jezus jest tą świątynią, która objawia nam Ojca, pokazuje nam Ojca. To człowieczeństwo Jezusa pokazuje nam Ojca. Zobaczmy, Bóg jest duchem, zaraz usłyszymy. Bóg działa na sposób duchowy, Bóg daje nam ducha, ale Bóg, no, nie jest możliwe, żeby go zamknąć w jakimś naszym schemacie, w jakichś naszych ludzkich formach. On nam się zupełnie wymyka, on przekracza tę rzeczywistość. Dlatego Jezus, Syn Boży, a jednocześnie człowiek, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, najpełniej nam objawia prawdę o Bogu, objawia nam oblicze Ojca. Jezus, ta żywa świątynia. Zobaczmy, w Starym Testamencie Żydzi przychodzili do świątyni, czy Samarytanie na górę Gerizim, żeby spotkać Boga. To miejsce, jakieś formy, jakieś właśnie elementy liturgiczne miały objawiać Boga. A teraz Boga objawia Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. W każdym momencie życia Jezusa, patrząc na to, kim On jest, co mówi, co czyni, widzimy oblicze Ojca. Moi drodzy, to nam pomaga też zrozumieć nawet sens i znaczenie roku liturgicznego. Dlaczego my co roku przeżywamy od początku do końca życie ziemskie Jezusa Chrystusa? Od Adwentu, kiedy ma się narodzić, Jego narodzenie, Jego wzrastanie, publiczna działalność, męka, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i tak dalej. Dlaczego? Po to, żeby coraz bardziej zanurzać się w misterium właśnie Syna Bożego, bo w tym misterium, w Jego osobie nam się objawia Bóg, jaki On jest, kim On jest dla nas, co dla nas czyni. No nie wystarczy raz opowiedzieć, to jest za mało. Trzeba przeżywać nieustannie nowego i wtedy my dajemy niejako szansę Duchowi Świętemu, który jest nam dany, żeby On w nas te rzeczywistości przepracowywał. Bo, moi drodzy, to nie jest to, że my się dowiemy tu na płaszczyźnie naszego umysłu, intelektu. My to doskonale znamy. Pewne teksty my znamy na pamięć. Ale chodzi o to, aby ten proces niejako się zasymilował z naszym życiem. A nasze życie to są nasze radości, to są nasze smutki, to jest nasze cierpienie, to są nasze dylematy. I my przeżywamy w naszym życiu chrześcijańskim to wszystko, co było doświadczeniem Chrystusa. My mamy różne tajemnice naszego życia. My przeżywamy nasze Betlejem, przeżywamy tajemnice naszego Nazaretu, naszego życia ukrytego. Zwykle pracujemy tylko w naszej codzienności zupełnie zwyczajnie. Wydawałoby się, że nic się nie dzieje. Tak samo było w życiu Jezusa. Przeżywamy nasze momenty, nie wiem, jakichś wystąpień, jakichś dokonań, do których Bóg nas wezwał, takich czy nie innych. Życie publiczne. Mamy momenty naszych kalwarii, różnych kalwarii, które nas spotykają. I właśnie w tych doświadczeniach naszego życia, tak bardzo normalnych, ludzkich, pozytywnych, negatywnych, no może lepiej powiedzieć radosnych, bolesnych i chwalebnych, i tych światła też, gdzieś to nasze życie coraz bardziej się jednoczy z życiem Jezusa Chrystusa. I to jest, moi drodzy, ta niezwykła liturgia, ten kult. Ale żeby to nasze życie się przemieniało, potrzebny jest nam również ten zewnętrzny wymiar, o czym też za chwilę powiemy. Właśnie ten wewnętrzny, duchowy kult, który wynika z naszej relacji z Trójcą Świętą, tego zjednoczenia naszego, to jest nierozerwalne. To się dokonało w chrzcie, moi drodzy. To jest tak, jak właśnie powiedziałam o przymierzu, o małżeństwie. Ty jesteś mój, ja jestem twój. We chrzcie świętym dokonało się właśnie coś takiego. Na zawsze. Ty jesteś mój, ja jestem twój. Ty jesteś moja, ja jestem twój. Tak właśnie się dokonało. Ta rzeczywistość się nad nami dokonała. I teraz, kiedy Bóg Ojciec patrzy na mnie, widzi swojego Syna, Jezusa Chrystusa, najpiękniejszego człowieka. Nawet jeżeli ja całkowicie nie dorastam do tego obrazu, że jestem bardzo daleko jeszcze od tego obrazu Jezusa Chrystusa, ale ponieważ my jesteśmy Jego ciałem, Jego mistycznym ciałem, Bóg Ojciec zawsze będzie tak na nas patrzył. Co więcej, będzie czynił wszystko, aby nas upodobnić do obrazu swojego Syna. Aby nad każdym z nas mogło się nieustannie dokonywać właśnie to wydarzenie z nad Jordanu. Ty jesteś mój Syn, moja córka umiłowana, w Tobie mam upodobanie. Im bardziej to nasze podobieństwo do Chrystusa będzie się realizować, tym właśnie to będzie się stawało naszą rzeczywistością. Będziemy coraz bardziej rodziną Boga. Już jesteśmy rodziną Boga, ale będziemy już stawać się z Nim jedno. Ale to jest proces, to jest bardzo długa droga, którą Bóg z nami dokonuje. Więc właśnie są te zewnętrzne formy, więc nie ma tutaj jakiegoś kontrastu między kultem duchowym i kultem zewnętrznym, bo ten kult musi się uzewnętrzniać. Ja już powiedziałam, już wyjaśniłam przed chwilą dlaczego. Jest właśnie ta droga roku liturgicznego, droga sakramentów. To nie jest jakiś, że tak powiem, zapychać czasu, czy jakiś zewnętrzny teatr, jakieś zewnętrzne formy, coś się gdzieś tam odbywa. Ale to jest właśnie ta asymilacja życia Chrystusa w nas. My potrzebujemy nieustannie tym życiem Jego się karmić. To życie jakby wciągać w siebie, żeby po trochu, codziennie, co roku, co kolejne lata, gdzieś w nas to upodobnienie do Chrystusa następowało. Oczywiście nie dokonuje się naszą mocą, my jedynie mamy na to pozwalać. Tego dzieła dokonuje w nas Duch Święty. To jest dzieło uświęcenia. Dlatego właśnie to jest kult w duchu i w prawdzie. Prawda to jest przyjęcie tego całego objawienia, które nam przynosi Jezus. Objawienie, słyszymy o nim w Słowie Bożym. Przyjmujemy właśnie tę prawdę właśnie też w liturgii Kościoła, w jego sakramentach. I w duchu. Duch to aktualizuje. Duch to nam aplikuje, że ten Jezus dany nam, ofiarowany nam, on może stopniowo w nas wzrastać, dochodzić do pełni. Kiedy patrzymy właśnie na postaci świętych, to dostrzegamy w nich właśnie, pomimo że byli zwykłymi, słabymi ludźmi, dostrzegamy w nich właśnie ten proces uchrystusowienia, który się dokonał właśnie dzięki temu, tej aplikacji, temu otwieraniu się na działanie Ducha. Że oni w swoim człowieczeństwie odzwierciedlili tajemnicę Chrystusa. Mogą być bardzo różne tajemnice. Chrystus jest tak bardzo pojemny w swojej tajemnicy, że praktycznie każdy, dla każdego się znajdzie coś innego, niepowtarzalnego, co może się w życiu naszym właśnie odzwierciedlić, odbić. Ważne jest, żeby się na ten proces nieustannie otwierać. Ale w pierwotnym Kościele właśnie, pomimo że tutaj Jezus kładzie nacisk na, możemy powiedzieć, ten duchowy wymiar tego kultu, kult będzie w duchu i w prawdzie, jednak od samego początku było to rozumiane właściwie, że właśnie były też te zewnętrzne formy tego kultu duchowego, były te zewnętrzne znaki, które by wskazywały na to, co się tak naprawdę na płaszczyźnie duchowej dokonuje, bo moi drodzy, nas wszystko przerasta, to nas całkowicie przerasta i dlatego są te znaki zewnętrzne, też towarzyszą zwłaszcza sakramentom, mamy Słowo Boże, bo potrzebujemy tę łaskę również asymilować, przyjmować jako ludzie. Dlatego potrzebujemy tych zewnętrznych form i zewnętrznych znaków. Bo nie jesteśmy tylko duchowi, ale jesteśmy również cieleśni. I tak też było od samego początku w Kościele. Także Jezus zastępuje świątynię jerozolimską, to już o tym słyszeliśmy w drugim rozdziale Ewangelii Jana. Ta świątynia już nie jest potrzebna. Jezus jest świątynią. I my jesteśmy wszczepieni właśnie w Niego, w naszą duchową świątynię. I właśnie w Jezusie Chrystusie dokonuje się ten najdoskonalszy kult, ta cześć oddawana Ojcu. Bo to się wszystko też dokonuje w Duchu Świętym, dlatego że ten Duch czyni to możliwym. On nas odnawia. On sprawia, że jesteśmy dziećmi Boga. Adoptowanymi dziećmi Boga. I On sprawia, że możemy właśnie, rodzimy się na nowo, czy też usłyszeliśmy w przypadku Nikodema, jak wielkie to działanie tego Ducha. I sprawia, że możemy wołać do Boga Ojcze. Jako Jego rodzina, jako Jego dzieci. Także wychodzimy tutaj dzięki Duchowi Świętemu ponad ten ziemski poziom, bo tutaj posłużymy się właśnie słowami świętego Pawła, to sam Duch się w nas modli. To jest też jeden z wymiarów tej czci oddawanej w Duchu. Duch się w nas modli, czyli to już nie my tutaj działamy. To nie jest nasz jakiś wysiłek, ale my po prostu pozwalamy Duchowi w nas wołać do Ojca. I to jest tak pięknie, święty Augustyn kiedyś mówił właśnie na temat tej modlitwy Kościoła, bo my jesteśmy ciałem Chrystusa. Chrystus jest naszą głową. On się modli, On sprawuje ten kult. On jest naszą głową i woła we wszystkich naszych intencjach, w naszych sprawach do Ojca. To jest celebracja Eucharystii. To jest wielkie, możemy powiedzieć, dzieło Chrystusa, które Chrystus dokonuje z nami, w naszym imieniu i za nas. My się jedynie otwieramy. To nie my coś robimy. To nie my sobie tutaj przysparzamy zbawienia, czy właśnie tworzymy jakąś łaskę. Ta łaska jest nam udzielona przez Chrystusa. Ale to Duch jest w nas twórcą jakiejkolwiek naszej modlitwy. To jest, moi drodzy, niezwykłą rzeczą, bo święty Paweł w innym miejscu też powiedział, że nikt nie może przy pomocy Ducha powiedzieć Panem jest Jezus. Czyli jakiekolwiek wezwanie, które my w naszym sercu odniesiemy do Boga. Ja nie mówię o tej modlitwie czysto zewnętrznej, bo my możemy się modlić jedynie zewnętrznie i bardzo pozornie. Tak też można się modlić. Mamy przykłady w Piśmie Świętym, że takie modlitwy ludzie zanosili, że były to modlitwy warg, modlitwy bardzo obłudne. Ale jeżeli człowiek zwraca się do Boga szczerze, w swoim sercu, woła do Niego, przyzywa Go, to jest znak, moi drodzy, działania w nas Ducha. To Duch się w nas modli. Nikt sam z siebie nie jest w stanie szczerze, właśnie z głębokości swojego wnętrza samoistnie się modlić. A zatem mamy w naszym życiu to doświadczenie Ducha. Ten Duch w nas działa. My możemy sobie zadawać pytanie o jeszcze głębsze wymiary działania tego Ducha w naszym życiu. Bardzo różnoraki sposób działa. On nam daje światło, on nam daje natchnienia, on nas prowadzi. Co więcej, słyszymy o tym w Ewangelii Jana, on pokazuje grzech. Duch przekonuje świat o grzechu. Czyli jeżeli ja odkrywam moją słabość, niedoskonałość, mój grzech, to jest dzieło Ducha Świętego. Dlaczego? Bo nieprzyjaciel człowieka, kiedy działa, on ten grzech ukrywa, maskuje, niweluje. Więc kiedy odkrywamy naszą właśnie słabość, małość, grzeszność, niegodność, a jednocześnie wołamy do Ojca o miłosierdzie, jest to bezsprzeczny znak działania Ducha Świętego w nas. Tego, że ta liturgia duchowa, ten doskonały kult się w nas odbywa, że pozwalamy Bogu działać w naszym życiu. Oczywiście to jest stopniowe, powolne. Oczywiście Pan, jeżeli by chciał, to by przyspieszył to nasze uświęcenie, ale też nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy Panu Bogu jeszcze tu potrzebni do pewnych rzeczy i czasami no, są takie przypadki ludzi. Święty Paweł o tym mówił, że chciałby już odejść i być z Chrystusem, ale musi pozostać, bo to jest potrzebne dla jego wspólnoty. Więc czasami się tak zdarza, że choć to uświęcenie postępuje bardzo szybko, człowiek jeszcze pracuje też dla innych, bo my jesteśmy jednym wielkim organizmem, jesteśmy właśnie takim Kościołem. Także tutaj też Jezus jest prawdą. Powiedzieliśmy sobie o działaniu ducha, kult w duchu i w prawdzie. Jezus jest prawdą, to znaczy objawia prawdę, objawia wolę Boga ludziom, objawia prawdę o Ojcu. I On jedynie właśnie objawia, kim jest Bóg. Prowadzi ludzi do najgłębszej prawdy. No prawdy też. I o świecie, i o samym człowieku, o nas samych. O tym, że potrzebujemy tego zbawienia nieustannie. Tutaj Jezus mówi też do Samarytanki o tym, że nadchodzi godzina. Nadchodzi godzina, kiedy właśnie ten kult nowy nastąpi. I ten termin godzina, on jest niesamowicie ważny w Ewangelii Janowej, bo to jest taka koncepcja teologiczna tej godziny, prawie we wszystkich przypadkach Ewangelii Janowej. I co my tutaj mamy? To jest moment, to jest możemy powiedzieć taki kairos, w którym objawia się moc i działanie Boga wobec człowieka. Czyli no, tutaj możemy powiedzieć czas kultu Ojca w duchu i w prawdzie, czas zmartwychwstania umarłych, czas prześladowań. To jest też no, rzeczywistość, która coś dokonuje w życiu człowieka. Nawet te trudne momenty, one też są tą godziną, przynoszącą jakąś nową jakość życia, objawienie też czegoś nowego. O tej godzinie usłyszeliśmy po raz pierwszy w Kanie Galilejskiej, gdzie praktycznie to stwierdzenie, które się pojawiło, było takie bardzo tajemnicze. My do końca nie wiemy, czy Jezus mówi, że godzina nadeszła, czy ona nie nadeszła. Wygląda na to, że tam jeszcze ona nie nadeszła, że ma nadejść, że ma się dopiero pojawić. I wszystkie rzeczy, które się będą się dokonywały w łączności, w perspektywie właśnie z godziną Jezusa. Także godzina nie nadeszła, godzina nadchodzi. To wyrażenie nam wprowadza tutaj w tę narrację janową takie swoiste napięcie, takie oczekiwanie na coś ważnego, co ma się właśnie dokonać i w życiu Jezusa, i również w życiu Jego uczniów. Nadejście godziny to jest moment Paschy Jezusa. Jezus mówi właśnie na początku tej drugiej części w Księdze Chwały, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Ojcze, nadeszła godzina. Zresztą tak też się będzie kończyć ta modlitwa wieńcząca ostatnią wieczerzę w Ewangelii Jana, modlitwa arcykapłańska. Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą. A zatem godzina Jezusa jest bardzo mocno powiązana z wydarzeniem Jego Paschy, z wydarzeniem Jego przejścia do Ojca. Bo Pascha to jest właśnie przejście. Nie tylko chodzi tutaj o to, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa łączy się jakoś nierozerwalnie z Paschą żydowską, co widzimy we wszystkich Ewangeliach, ale chodzi tutaj właśnie też o to przejście Jezusa z tego świata do Ojca. On przechodzi tam razem z nami. Przyprowadza nas do Ojca. zanosi Ojcu naszą ludzką naturę, która zostaje w Nim odkupiona, przemieniona, uświęcona. Więc to jest taki bardzo, bardzo ważny moment. I to, możemy powiedzieć, ta godzina Jezusa wiąże się z Jego wywyższeniem. Otocz swego Syna chwałą. Jezus wchodzi w uniżenie, ale to uniżenie jest jednocześnie wywyższenie, ponieważ jest drogą do Ojca. A jak to się dzieje właśnie w tej przestrzeni, jak to się dokonuje w przestrzeni naszego życia? Właśnie tego dokonuje Duch Święty. Bo to Duch Święty sprawia, moi drodzy, że my to Słowo Boże rozumiemy. Że my otwieramy się i rozumiemy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie oczywiście, to też stopniowo się dokonuje, to wielkie dzieło zbawienia, które Bóg dokonał w Chrystusie. Moi drodzy, święty Paweł nam jasno mówi. Dla Żydów to było zgorszenie. Dla Greków to było głupstwo. Tajemnica krzyża Jezusa Chrystusa. Chrystus ukrzyżowany, wywyższony na krzyżu. A dla wierzących to jest moc i mądrość Boga. Bo taki był zamysł Boga, żeby przez krzyż swojego Syna, przez haniebną śmierć zbawić świat. Ale przyjmują to tylko ci, odkrywają to ci, którzy przyjmują dar Ducha. Duch Święty to objawia. To też jest dla nas tajemnicą, jak ten Duch działa. Też możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego jednym objawia, drugim nie. Oczywiście czasami to objawienie jest zawinione w pewnym sensie. Bo to można odrzucić. I moi drodzy, odrzucenie rzeczywistości zbawienia, które Bóg daje światu w Chrystusie, to jest to, co w Ewangelii Jana nazywamy grzechem. Tym grzechem w liczbie mnogiej. Tym, co możemy powiedzieć, w jakim sensie wiąże ręce Panu Bogu. Oczywiście Pan Bóg będzie nieustannie wychodził ze zbawczą inicjatywą i będzie do samego końca człowiekowi tę prawdę zbawczą pokazywał. Ale to jest właśnie droga naszej wolności. Gdzie my przyjmujemy bądź nie właśnie ten dar Ducha, naukę Jezusa i to Słowo, które jest Słowem zbawienia. Zbawienie pochodzi od Żydów, proszę Państwa. To jest ciekawe bardzo wyrażenie i można je rozumieć na bardzo różne sposoby. Także nie możemy pomijać judaizmu i nie możemy pomijać drogi Starego Testamentu, drogi narodu wybranego, jeżeli chcemy się otworzyć na prawdę o Jezusie Chrystusie. Dlaczego, moi drodzy, też tutaj to jest takie podkreślone? Bo też były takie próby, możemy powiedzieć, w starożytności chrześcijańskiej, były takie próby odcięcia się od drogi Starego Testamentu, pierwszego prawa. Były nawet takie herezje, jako herezja Marciona, który stwierdził właśnie, że Bóg Starego Testamentu to nie jest Bóg Jezusa Chrystusa. To jest ktoś inny zupełnie. Dlatego trzeba odrzucić Stary Testament i przyjąć tylko Nowy Testament, ale oczywiście trzeba przyjąć tylko to w Nowym Testamencie, co nas nie prowadzi, nie wskazuje nam na Stary Testament. Jest też w sposób taki bardzo wybiórczy i ochrojony. Oczywiście ta doktryna została bardzo wyraźnie potępiona przez Kościół, odrzucona, uznana za nieprawdziwą, za fałszywą drogę, bo właśnie Bóg prowadzi swój lud stopniowo i naród Izraela w całej tej, możemy powiedzieć, w tym zamyśle woli Boga stanowił ogniwo do objawienia się właśnie tej ostatecznej prawdy o zbawieniu. Przede wszystkim oczywiście też chodzi tutaj o to, że ten dar Mesjasza, no to był właśnie w pierwszym rzędzie Mesjasz miał być darem dla narodu wybranego, narodu żydowskiego. Natomiast Jezus to, co przyniósł, to właśnie prawdę, że to, co było dane Izraelowi, staje się również darem dla wszystkich, darem uniwersalnym. Oczywiście my takie przebłyski już mamy w Starym Testamencie. Też nie możemy zupełnie tutaj, możemy powiedzieć, już zamykać tego daru Izraela tylko dla niego samego, bo mamy takie teksty właśnie w księgach prorockich, w pieśniach sługi pańskiego, że Izrael miał być światłem dla narodów. Miał być takim znakiem, ambasadorem Boga jedynego. Miał inne narody prowadzić do zbawienia. Czy chociażby jak weźmiemy obietnice, które Bóg dał Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Czyli ten dar, który ja Ci daję, nie jest tylko dla Ciebie. Zbawienie bierze początek od Żydów. Od tego narodu, który został wybrany. Nie chodzi tutaj oczywiście o rzeczywistość etniczną, że wystarczy narodzić się etnicznie Żydem z matki Żydówki i automatycznie zbawienie bierze początek ode mnie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. To byłoby zbyt wielkie uproszczenie. Chodzi tutaj o pewną wewnętrzną postawę wiary, do której został zaproszony naród wybrany. Takiej wiary, którą widzieliśmy u ojca wiary Abrahama. Taką wiary, którą widzieliśmy właśnie u świętych Starego Testamentu, u Mojżesza, u proroków, u mędrców, u tych wszystkich, którzy otworzyli się naprawdę o zbawienie. Że otworzyli się na Boga w tych swoich okolicznościach. Oni byli tymi poszczególnymi ogniwami historii prowadzącej właśnie do Jezusa Chrystusa. Oni, od nich bierze właśnie ten początek. Też to nam potwierdza właśnie święty Augustyn. Ci sprawiedliwi, ci wierzący. Tym Izraelem jest właśnie ten, kto wierzy. Dlatego, moi drodzy, my jesteśmy też Izraelem. Jesteśmy wszczepieni w to wybraństwo pierwszego narodu wybranego. Ale jesteśmy właśnie znów wszczepieni w tym wymiarze, że jesteśmy tym Izraelem, kiedy jesteśmy wierzącym Kościołem. Jesteśmy spadkobiercami tych wszystkich obietnic. Wierzymy wiarą Abrahama. Potrafimy iść za Bogiem w ciemno. Pozwalamy się Mu prowadzić. To jest właśnie wiara Abrahama, wiara bohaterów Starego Testamentu, w końcu wiara Maryi. Też właśnie wywodzącej się z tego pnia narodu wybranego. Jezus Chrystus, który właśnie w kontekście tego narodu, jako wypełnienie wszystkich obietnic, przychodzi na świat. Więc w takim rozumieniu należy właśnie przyjąć to stwierdzenie. Bóg jest duchem. Ciekawa definicja. Niektórzy chcieliby to widzieć natury samego Boga. Owszem, jest tutaj też, możemy powiedzieć, takie rozumienie i tak to postrzegali Izraelici od początku praktycznie, że Bóg jest duchem, Bóg nie jest materialny, przekracza cały świat stworzony, ale tutaj możemy też zauważyć w tym wyrażeniu sposób działania Boga wobec człowieka. Bóg jest duchem, czyli daje człowiekowi swego ducha. Tak samo Bóg jest miłością, Bóg obdarza nas miłością, daje nam miłość. Bóg jest światłością, Bóg daje nam swoją światłość, którą jest Syn Boży, Jego Syn jest światłością. Bo, no zobaczmy, to w Panu Bogu jest tak, to już jest, możemy powiedzieć, ta prawda o istocie i o przypadłościach Boga. My jesteśmy ludźmi, ale mamy jakieś przypadłości, mamy naturę ludzką i te niektóre przypadłości mamy wspólne, różnego rodzaju cechy wyznaczające nasze człowieczeństwo, ale na pewne elementy przypadłości bardzo materialnych czy zewnętrznych czasami możemy mieć inne, różne. Natomiast u Boga, jak nas naucza metafizyka, tak bardzo poważnie, istota i przypadłości są tożsame. Czyli jakąkolwiek cechę nadamy Bogu, to On tym jest i jednocześnie to nam może dawać, to nam może komunikować. Bóg nie tylko ma miłość, ale jest miłością i tę miłość daje. Bóg jest duchem i udziela nam swojego ducha, daje nam tego swojego ducha. I dlatego właśnie wzywa nas do takiego duchowego kultu, wzywa nas do takiej duchowej relacji z Nim. Czyli Bóg, no nie wiem, nie chcę, żebyśmy my się zatrzymywali tylko i wyłącznie na tych zewnętrznych wymiarach kultu, co się niestety stało w przypadku narodu izraelskiego. Pamiętamy? Ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem daleko jest ode mnie. To się niestety wydarzyło, to się stało, bo to jest, moi drodzy, o wiele łatwiejsze. Taki kult zewnętrzny, uczestnictwo. A co się dzieje z sercem człowieka? Czy człowiek pozwala w swoim życiu działać Bogu? Pozwala na to, żeby ten Duch Boży w nas pracował, nas zmieniał, nas pouczał, nas prowadził? To jest, moi drodzy, ten kult duchowy. To To jest ta istota tej nowości, którą przynosi Jezus. Czyli taki kult ma się właśnie tutaj dokonać. I kobieta włącza się w dyskusję z Jezusem. W końcu następują tutaj jej słowa. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Kiedy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. I kobieta tutaj może nie do końca rozumie tę dyskusję Jezusa, bardzo skomplikowaną. No bo zobaczmy, Jezus tutaj już niejako odpowiada kobiecie z punktu widzenia tego, co się dokona po Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu. Bo dopiero to zbawcze wydarzenia niejako zainicjowały ten duchowy kult. Się dopiero wtedy rozpoczęło. Więc kobieta tak tutaj czuje się niepewnie, jakieś tajemnicze rzeczy słyszy. Mówi, no tak, no przyjdzie Mesjasz, On nam wyjaśni. Bo to tak jakby w tym momencie mnie jeszcze przerasta. Tutaj następują niezwykłe właśnie słowa Jezusa. Jedne z największych słów w Ewangelii Janowej. Jezus po raz pierwszy, już bardzo szybko, mamy dopiero 4 rozdział, ale Jezus po raz pierwszy objawia swoją tożsamość. Ja jestem Mesjaszem. To jest coś niezwykłego, bo pierwszym adresatem tajemnicy i prawdy o Jezusie jest Samarytanka. Kobieta i to właśnie taka. Także kobieta nie rozumie, może chce uciec od tego wszystkiego. Nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić, to ją jakoś przerasta, zobaczmy. To też tak może być w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zasymilować. Zresztą to też Ewangelii Jana, Jezus mówi uczniom, jeszcze teraz znieść nie możecie. Wszystko w swoim czasie. Ten proces duchowego wzrostu człowieka jest stopniowy. Tak jak mamy ten proces właśnie tworzenia się życia w tym wymiarze ludzkim. Pamiętamy Nikodema, jak myślał o wchodzeniu do łona matki. No to jest jakiś obraz, który nam też wiele rzeczy przybliża. Człowiek, żeby narodzić się z ciała, potrzebuje długiego czasu, żeby stopniowo te wszystkie tkanki się w nim pojawiały, żeby rosły, dojrzewały. Nie można za szybko tak jakby skończyć tego procesu. Bo się to, wiemy, że się to się zakończy źle. Jeżeli człowiek by się urodził dużo, dużo za wcześnie. Tak samo tutaj, ten proces rodzenia się człowieka duchowego jest też bardzo powolny, jest długi. I tutaj kobieta w tym momencie jest na takim etapie, że ona jeszcze jakby do końca tego nie rozumie, nie asymiluje. Ale ma już ten przebłysk, mówi Mesjasz. Mówi ten, który ma przyjść. Mówiliśmy sobie o Tachebie, o tym Mesjaszu w tradycji samarytańskiej, oczekiwanym, który miał rozwiązać te sprawy kultu, czy różne inne problemy. To była ta nadzieja Samarytan i kobieta się właśnie tutaj chwyta tej deski ratunku, jakim jest właśnie ten Mesjasz, ten, który powróci. I ku wielkiemu zaskoczeniu następuje krótka piłka. Zobaczmy, to jest rzecz niesamowita. Jak do tej pory Jezus owijał w bawełnę i od różnych stron zagadywał w kobietę, a to trochę o tym, a to trochę o wodzie i o studni i o pragnieniu, takim czy nie innym, a to trochę o mężach i o małżeństwie i o tym, ilu ich było i jak to wszystko wyglądało. Potem dyskusja bardzo teologiczna na temat właśnie nowego kultu i nagle dochodzimy do takiej przedziwnej stopklatki. Wszystko się zatrzymuje. Jezus się objawia prawdę o sobie i tak naprawdę nie będziemy w stanie pojąć do końca i odkryć reakcji kobiety, bo niestety usłyszymy za tydzień, że właśnie w tym momencie uczniowie wracają z supermarketu z zakupami, żeby przygotować coś Jezusowi do zjedzenia. No, ten układ Janowy jest absolutnie bezcenny, bo czytelnik, który nie zna tego tekstu, kiedy dochodzi do tego momentu, no faktycznie staje zupełnie zaszokowany, zaskoczony, i nie wie, co powiedzieć. I może dlatego jest ta stop klatka, możemy powiedzieć na te słowa Jezusa, opada kurtyna i zaczyna się zupełnie nowy dyskurs. Ale to jest, moi drodzy, taka prawda, nad którą trzeba się zatrzymać. I trzeba sobie zadać pytanie, czy może czasami w moim życiu, bo my cały czas tutaj przechodzimy do tego naszego życia, gdzie się odbywają te różne rozmowy, dyskursy z Jezusem. Jezus na nas czeka, Jezus nas spotyka, Jezus nas zaczepia. Może jest również ten moment, kiedy On do nas mówi coś tak bardzo wprost. Kiedy On się objawia w sposób niesamowicie czytelny. Moi drodzy, to mogą być bardzo trudne momenty naszego życia. Czasami to mogą być właśnie te nasze kalwarie, gdzie tak naprawdę to, co my mamy zrozumieć i usłyszeć, to jest to, że Jezus mówi: jestem tym Mesjaszem ja, teraz obecny w Twoim życiu. Dlaczego? Bo jestem Mesjaszem ukrzyżowanym. I się właśnie w Twoim życiu teraz objawiam i do Ciebie mówię właśnie przez te wydarzenia, które może są kalwarią. I ta droga paschalna, droga śmierci dla życia, jest najbardziej pewnym miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem. Nie ma pewniejszej drogi. To w życiu chrześcijańskim nie ma innej drogi. Nie w tym celu, że my żyjemy po to, żeby cierpieć, bo absolutnie nie. Ale my żyjemy po to, żeby tak jak Chrystus przejść ze śmierci do nowego życia. Do takiego życia, gdzie się już wszystko inaczej zupełnie postrzega, gdzie się wszystko inaczej dokonuje. Więc to Słowo Boże też rodzi takie konkretne pytanie, bo owszem, my jako ludzie wierzący, my doskonale wiemy na płaszczyźnie naszego intelektu, że Jezus jest Mesjaszem. Każde dziecko na etapie pierwszej komunii świętej już to wie. Ale odkryć to w historii swojego życia, w tej swojej Samarii, przy tej swojej studni, w tym swoim konkrecie, bo każdy z nas ma swoją historię, jedyną i niepowtarzalną. I właśnie w tej historii Jezus nam się objawia jako Mesjasz, czyli jako nasz Zbawiciel. Czyli jako ten, który ostatecznie przychodzi, aby wyjaśnić mi wszystko. Też się mogę zapytać: Jezu, co Ty chcesz mi wyjaśnić? Co w moim życiu jeszcze domaga się wyjaśnienia? Czego ja nie rozumiem z mojej historii? Co mnie gdzieś tam nęka? Co jest moim dylematem? To się inaczej nie dokona, bo moi drodzy, my możemy całe życie pozostać właśnie na takiej płaszczyźnie, że my wiemy. I to jest ta liturgia zewnętrzna. Oddajemy Panu Bogu cześć, bardzo się cieszymy z tego powodu, że jesteśmy bardzo pobożni, myślimy, Pan Bóg jest bardzo z nas zadowolony. No i tak możemy żyć. Od początku do końca życia. Ale chodzi o coś więcej, żeby właśnie Bóg był żywy w naszym życiu, w naszej historii, w tych konkretnych doświadczeniach. Bo zobaczmy, to, co się dokonało w życiu Samarytanki, było związane z jakimś konkretem. Ona poszła po prostu po wodę do studni. No zobaczmy, jaka tutaj jest filozofia. Mogę iść gdzieś, nie wiem, właśnie, na zakupy, do pracy, spotkać się z kimś zupełnie przypadkowo przy drodze. I w tym wydarzeniu odkryć Mesjasza, który do mnie mówi. Objawiającego się Mesjasza, który do mnie mówi. Ale to wymaga oczywiście też pewnej refleksji, takiego właśnie zupełnie innego spojrzenia na swoje własne życie. Takiego głębokiego, refleksyjnego. Odczytywania swojej historii w świetle Ducha Świętego, z Duchem Świętym. Proszenie, aby to Duch Święty właśnie prowadził moje życie i aby pozwalał mi odkrywać właśnie te momenty, kiedy Jezus się objawia. Jako Zbawiciel, jako Mesjasz w moim życiu. Mimo, że to będą momenty piękne i bardzo radosne, kiedy doświadczę namacalnie działania łaski. Kiedy powiem, to jest Pan tutaj w tym wydarzeniu, w tym dziele, w tej jakiejś niezwykłości. A może to się właśnie też będzie dokonywać w jakiejś mojej kalwarii. W opuszczeniu, w samotności. Ale zawsze bierzmy to pod uwagę, że to jest właśnie droga Jezusa, droga paschalna. I to jest najpewniejsza droga spotkania się z Nim. Więc Tacheb, ten Mesjasz Samarytański, on jest troszeczkę inny niż Mesjasz Dawidowy. Także tutaj też zobaczmy, Samarytanka miała swoją własną wizję tego Mesjasza. Ona do końca go nie rozumiała, czyli to też jest dla nas takim wielkim światłem nadziei, że nawet jeżeli my do końca tego Jezusa nie rozumiemy, nie pojmujemy, to On i tak do nas przyjdzie. On i tak do nas przyjdzie, bo ona czekała na tego Mesjasza nie Dawidowego, bo oczywiście Samarytanie nie uznawali Mesjasza Dawidowego. Ten ich Mesjasz miał być prorokiem, czy miał być też właśnie nauczycielem Tory, tak samo jak i Mojżesz. Mamy taki ciekawy zapis, jeszcze tak na koniec, bo sobie zobaczymy. Z pism samarytańskich. W pismach samarytańskich mamy właśnie opis przybycia Tacheba. I występują tutaj obok siebie Mojżesz, prorok, i Józef Król. Także te dwie postaci to były takie symbole tego Mesjasza samarytańskiego. Mojżesz prawodawca, Mojżesz prorok i Józef egipski, który był bardzo też czczony przez Samarytan. On był właśnie też, zresztą jego grób w Nablusie się znajduje, w nieszczęsnym mieście samarytańskim, niedawno znów podpalony. I tak nam właśnie mówi ten tekst samarytański. Tacheb przybędzie w pokoju, aby panować w miejscu, które wybrał Bóg dla pobożnych ludzi. Józef przybył i został wynagrodzony przez królestwo po doznanej niewoli. I ci, którzy go prześladowali, znaleźli jego łaskę. Jego bracia nie byli prawi w tym, co uczynili, ale on był prawy w tym, co uczynił. Nie ma nikogo jak Józef król i nikogo jak Mojżesz prorok. Oboje posiedli wywyższenie. Mojżesz posiadał proroctwa, a Józef posiadł dobrą górę. No, dla Samarytan Garizim. Nie ma nikogo większego od tych dwóch postaci. I moi drodzy, te dwie wielkie postacie, one się w pełni realizują w Jezusie Chrystusie. Bo On, tak jak Mojżesz, nam objawia prawdę o Ojcu, Mojżesz prawodawca, a jednocześnie jest tak jak i Józef egipski, wybawicielem, tym, który ocala od śmierci. Bo Józef ocalił Egipcjan i nie tylko Egipcjan od śmierci głodowej. A poza tym jeszcze kolejna sprawa ważna, Józef był tym, który wycierpiał od swoich najbliższych, od swojej rodziny, był sprzedany przez swoich braci. Praktycznie miał być zabity nawet przez swoich braci, więc jest taką doskonałą figurą zapowiadającą na Jezusa Chrystusa. Więc Jezus właśnie realizuje dokładnie te zapowiedzi samarytańskie. Zobaczmy, chociaż ta wizja samarytańska jakoś się różniła od tej wizji Mesjasza Dawidowego, to jednak i nawet w tej wizji wszystko nas prowadzi do tajemnicy Jezusa Chrystusa. Także ten Tacheb, on miał być właśnie tym objawicielem prawdy, odnowicielem zerwanej relacji i właśnie stąd też to wszystko nam się tutaj bardzo mocno łączy ze sobą. Kobieta ma życie, możemy powiedzieć, niepoukładane. Jest w jej życiu jakiś głęboki, duchowy, wewnętrzny nieład. W tej rzeczywistości kultu, no właśnie, te rzeczy prowadzą bardziej do konfliktu, aniżeli do pokoju i do pełnej chwały Bożej. Także wszystko praktycznie i na tej płaszczyźnie osobistej, i na tej płaszczyźnie społecznej wymaga uleczenia. Ten Mesjasz prowadzający właśnie odnowienie jest tutaj potrzebny, a ta odnowa się dokona w sposób całkowicie wewnętrzny. Tak przynajmniej zapowiada to stwierdzenie Jezusa o tym wewnętrznym kulcie. Jezus tutaj objawia się za pomocą wyrażenia też teoforycznego. objawia swoją godność mesjańską za pomocą formuły ja jestem, tego Eimi. Że to też jest bardzo ważny obraz w czwartej Ewangelii, bo mamy dwa sposoby użycia też tego terminu i z orzecznikiem, czyli w sposób nieabsolutny i w sposób absolutny. Tylko sobie to przywołamy, bo jeszcze to wszystko będę omawiać osobno, kiedy te piękne autodefinicje Jezusa nam się pojawią. Więc Jezus objawia się nam jako chleb życia. Ja jestem chlebem życia, jestem światłem świata, jestem prawdą owiec, jestem dobrym pasterzem, jestem zmartwychwstanie i życie, ja jestem drogą, prawdą i życiem i ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Tutaj wszędzie mamy to stwierdzenie ja jestem, ale potem pojawia się jakiś obraz, jakaś alegoria, jakiś symbol, który coś nam mówi o Jezusie. Mamy jeszcze postać absolutną tego wyrażenia, też 7 razy. Więc jest to takie swoiste, możemy powiedzieć, jakaś pełnia pokazująca Jezusa jako Boga. Bo kiedy czytamy Septuagincie wyjścia 3,14, czyli imię Boga objawione Mojżeszowi, to brzmi ono właśnie tam w ten sposób. Ja jestem, ego eimi. To jest imię Boga. Oczywiście niektórzy to próbują interpretować, że to jest jedynie tylko takie potwierdzenie. Ja jestem ten, który mówię z Tobą, albo ja jestem ten, który właśnie to wcześniej powiedział. Też próbuje się to w taki sposób interpretować. Niemniej jednak 7-krotne użycie właśnie tej formy ja jestem, zresztą najbardziej wymownym tego przykładem jest ten moment pojmania Jezusa w Ewangelii Janowej, kiedy Jezus mówi ja jestem, żołnierze padają na ziemię. Czyli odkrywają w tym, odczuwają niesamowitą godność i moc Boga właśnie w tych słowach Jezusa. Także Jezus tutaj objawia się jako Mesjasz, a nawet możemy powiedzieć, objawia się w jeszcze zaowalowany sposób jako Bóg. Jeżeli to wyrażenie ja jestem, odczytamy właśnie w taki sposób. Także w tej historii zatrzymamy się tutaj. Zobaczymy zaraz, jaki będzie dalszy skutek tego wszystkiego, co się dokonało. Chociaż w tym przypadku nam się wydaje, że jeszcze się nic nie dokonało. Kobieta Jezusowi na to stwierdzenie nic nie odpowiada, bo oto zaraz pojawiają się uczniowie i oni zaczną rozmawiać z Jezusem. Ale w kolejnej odsłonie naszego tekstu zobaczymy. To będzie takie niełatwe też, moi drodzy, do zrozumienia. Bo zobaczymy coś, co się dzieje, możemy powiedzieć, w tej samej płaszczyźnie czasowej, co rozmowa Jezusa z Samarytanką, czyli skutki tej rozmowy, a co jednocześnie będzie owocem zrodzonym z wody żywej, a zatem z daru męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zobaczymy właśnie ten skutek dał nowego życia, który już tutaj będzie właśnie w tej perykopie celebrowany.